czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, ale ciekawi mnie jedna rzecz. Czy u nas w Polsce nie umiemy napisać w karetkach pogotowia normalne pismo, żeby to zaczynało się z lewej na prawą, tylko w tej chwili jak jedzie pogotowie ratunkowe, to się czyta z prawej na lewej. Ambulans, jak to wygląda?
Ale czyta się, prawda? Mimo, że z prawej na lewą, to czyta się. Jak jeżeli pan wsiądzie do samochodu i spojrzy w lusterko wsteczne, wszystko będzie jasne. Serdecznie witamy i zapraszamy. Piątek, 23 dzień listopada, 510-37-36 to jest numer do studia, 510-37-32 to czujny mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje, Sławek Orlik audycję wydaje i odbiera telefony. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Cóż jeszcze? A propos właśnie maila, bo podałem nasz adres mailowy, a tu słuchaczka pisze do nas z prośbą o pomoc, a sprawa jest dotyczy właśnie adresu mailowego tej pani. Jestem starszą kobietą i od kilku miesięcy odbieram w poczcie elektronicznej różne obrzydliwe reklamy, aż wstyd mi pisać jakiej treści, na popęd, na długi orgazm i tym podobne. Wiem, że mogę kasować, ale czasem wstyd mi, że kiedyś ktoś przejrzy moją pocztę i zobaczy to wszystko. Jeszcze piszą do mnie młode dziewczyny jako do mężczyzny z ofertami seksu. Prosiłam wirtualną Polskę, żeby nie udostępniali mojego adresu mailowego, to mi odpisali, że ja mało płacę za pocztę i muszę się z tym pogodzić i odbierać te reklamy. Rzeczywiście, pani Aniu, tak jest, że jeżeli pani nie płaci za pocztę albo płaci bardzo mało, ale raczej ta pierwsza opcja, to dostaje pani bardzo, bardzo dużo reklam. Ale powiem pani w sekrecie, że jeżeli pani popyta bardziej zorientowane osoby wśród swoich znajomych, dokona rozpytania, mówiąc językiem policyjnym, dowie się pani, że są takie adresy mailowe, takie domeny, które pozwalają nie otrzymywać żadnych, ale to żadnych reklam albo w minimalnej ilości. Proponuję popytać i zmienić adres dostawcy, albo będzie pani musiała rzeczywiście zapłacić za ten luksus, że nie otrzyma pani spamu i różnych niepotrzebnych mailowych informacji. Tyle w tej sprawie. Czas reakcji 12:10. No, teraz zrobił nam smaka pewien słuchacz i o tym smaku porozmawiamy. Pan Marian pochwalił się nam swoim zbiorem grzybów i nietypową zimową scenerią, na przykład podgrzybek pod śniegiem, proszę bardzo. No ale najciekawsze, panie Marianie, jest to, a pan jest kierowcą zawodowym, że pan te grzyby suszy w samochodzie. Cóż tam musi być za zapach, już to sobie wyobrażam. Był pan w Niemczech na grzybach. Przypomnę tylko panu, żeby pan nie zebrał więcej niż 2,5 kg jednorazowo, ponieważ można zapłacić solidnie karę, jeżeli pan przekroczy ten limit. Ale grzyby rzeczywiście wspaniałe, grzyby są. Z tego co pamiętam, to takimi późnojesiennymi grzybami są na przykład gąski. W listopadzie można je jeszcze z powodzeniem zbierać, ale okazuje się, że pan zebrał również podgrzybki. Serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za zdjęcia. Te zdjęcia są na naszej stronie internetowej www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji. No i są także zdjęcia z ulicy Nowy Rynek na Podzamczu. Kilka dni temu zamieściliśmy zdjęcie samochodu, który blokuje tę ulicę, a tymczasem słuchacz informuje, że proceder blokowania ulicy, zresztą tam jest znak zakaz ruchu, nadal przebiega bez problemów. Aktualne zdjęcia można wejść na naszą stronę i zobaczyć. No, mamy nadzieję, że Straż Miejska zajmie się tym problemem. A teraz o ciężarówkach, które pędzą w terenie zabudowanym.
Dzień dobry, mam na imię Maciej, dzwonię ze Szczecina. Jestem kierowcą zawodowym, nie jeżdżę ciężarówką, ale robię ponad 600 km dziennie. Jestem przerażony jazdą kierowców ciężarówek w terenie zabudowanym i czasem jak jedzie za mną ciężarówka, gdzie jest 50, ja mogę jechać 50, a ciężarówka siedzi mi na zderzaku, bo oni chcą jechać więcej. To jest po prostu tragedia. Ten samochód ciężarowy ważący wiele ton nie jest w stanie zahamować. Ci kierowcy nie mają wyobraźni. Na 70 lecą więcej. W centrum miasta, na Struga, wszędzie, gdzie tylko się pojawiam, widzę, jak kierowcy jadą z przerażającą prędkością, prowadzą ciężkie pojazdy. Ostatnio jechałem za cysterną, która na 70 jechała 90 i to było na moście Pionierów. Ja jadąc 70 widziałem, jak ona ucieka przed przednią szybą. No po prostu coś niesamowitego. Dziękuję, do usłyszenia.
Oj, mało ci nieoznakowanych radarów policyjnych w pojazdach nieoznakowanych policji właśnie, mało ci patroli, przydałoby się więcej. No i apel zawsze nieustannie, chociaż czasem beznadziejny, o rozsądek do kierowców również samochodów ciężarowych. A dzisiaj w programie, tak jak mówiła Anna Rabska-Szmajdzińska, porozmawiamy o tym, jak sobie poradzić z bezdomnym na klatce schodowej. Czy takiemu bezdomnemu, zmarzniętemu podać kawę, herbatę, dać kanapkę, czy nie, czy od razu dzwonić na policję, straż miejską, czy samemu perswadować wyjście z klatki schodowej, jak postępować, co zrobić, żeby skutecznie zachęcić bezdomnego do tego, żeby na naszej klatce schodowej nie rezydował. Będzie także o nieczynnej windzie w ośrodku sportu i rekreacji w Policach przy ulicy Piaskowej. Tam jest kręgielnia na piętrze, no i z tej kręgielni chcieliby korzystać niepełnosprawni, ale niestety w zasadzie nie mogą albo muszą prosić o wnoszenie siebie czy też wózka razem ze sobą na piętro właśnie do tej kręgielni. Dlaczego tak jest, że winda, która właśnie miała służyć niepełnosprawnym, jest nieczynna? O tym porozmawiamy. I będzie także pytanie i odpowiedź. Czy będziemy mieli filię Powiatowego Urzędu Pracy na Prawobrzeżu w Szczecinie? Jest tam filia Urzędu Miejskiego. Czemu nie można by wygospodarować pokoju, w którym byłaby filia Powiatowego Urzędu Pracy? No właśnie. A teraz inna sprawa, którą poruszaliśmy już na naszej antenie. Z nami jest pierwszy gość, Artur Michniewicz, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie rzeczniku, sprawa dotyczy mieszkańca Choszczna, który poinformował nas, że w marcu właściwie jego córka podpisała z państwem umowę na podłączenie gazu do jego budynku. Należy się tylko cieszyć. Wiadomo, mniej smogu w okolicy. Pan mieszka przy ulicy 2 Maja w Choszcznie właśnie. No i wszystko zaczęło się od podpisania umowy 19 marca. Ja tutaj mam przed sobą informację z końca października od naszego słuchacza, który zrozpaczony do nas pisze, że w domu zimno, a gazu jak nie było, tak nie ma. Powodem było to, że firma, która miała wykonać przyłącze 6 metrów właśnie do domu naszego słuchacza, po prostu zbankrutowała i pan został z niczym. Nie spodziewał się, że od marca do października będzie to wszystko trwało. Proszę powiedzieć, czy będzie wreszcie szczęśliwy finał tej sprawy?
Będzie szczęśliwy finał i to jeszcze dzisiaj, i to nawet powiem więcej. Myślę, że zanim państwa audycja się skończy, to klient będzie miał już wykonane przyłącze, bo właśnie w tej chwili ekipa u niego wykonuje wszelkie prace, aby to przyłącze zrobić. Tak jak pan wspomniał, niestety mieliśmy tutaj do czynienia z firmą, która nie wywiązała się ze swoich zobowiązań. My zlecamy tego typu prace firmom zewnętrznym.
Sami nie wykonujecie wyłonionym takich prac oczywiście.
Częściowo wykonujemy, ale przeważnie są to firmy wyłonione w przetargach i niestety w tym przypadku okazało się, że firma nie wywiązała się z różnych powodów. Nie było też z nią kontaktu. My nie mogliśmy się z nimi skontaktować. Nie odpowiadali na maile, na telefony, więc kontakt był bardzo utrudniony. No, zmuszeni byliśmy rozwiązać tę umowę i szybko w trybie takim awaryjnym znaleźć kolejnego wykonawcę. I właśnie dzięki temu uda nam się zrobić te przyłącza już do tego klienta, o którym pan wspominał już dzisiaj. Natomiast tam jest jeszcze kilka innych umów takich samych podpisanych w Choszcznie, więc myślę, że w ciągu najbliższych paru dni sprawa będzie pomyślnie zakończona i klienci będą mogli już korzystać z gazu ziemnego.
Czy w ramach przeprosin dla klienta może się on spodziewać jakiegoś rabatu, przynajmniej w pierwszym okresie, na dostawy gazu?
My nie jesteśmy sprzedawcą gazu, jesteśmy tylko dystrybutorem. Mamy w tych rachunkach, które państwo dostajecie, tylko część, jakby jedna składowa, to jest nasza opłata dystrybucyjna. Natomiast no, z naszej strony możemy przeprosić pana i wszystkie osoby, którym się to przeciągnęło. Natomiast mówię, no też poniekąd jesteśmy stroną tutaj poszkodowaną ze względu na nierzetelną firmę, z którą podpisaliśmy umowę, a która nie dotrzymała warunków kontraktu.
Zimno za oknem, więc mam nadzieję, że nasz słuchacz nas poinformuje o tym, że już ma na przykład wieczorem dzisiaj ciepło w domu i to ciepło to właśnie ogrzewanie gazowe generuje.
Miejmy nadzieję, że jeżeli ma podpisaną umowę, ma wykonaną instalację wewnętrzną, wszystko zgodnie z przepisami, to już dzisiaj będzie mógł zacząć korzystać z gazu i też bardzo nas to cieszy, bo jedna osoba mniej będzie używała, że tak powiem, mało ekologicznych źródeł paliwa, za to będzie korzystać z efektywnego i ekologicznego źródła, jakim jest gaz ziemny.
Trochę to trwało, ale mamy szczęśliwy finał. Dziękuję za rozmowę. Artur Michniewicz, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji 12:16. Teraz komentarz dotyczący naszych audycji o firmach pożyczkowych i o tych lichwiarskich procentach, które musimy płacić, mimo że jest ustawa antylichwiarska, to jednak okazuje się, że taki proceder kwitnie w najlepsze. O tym na naszej antenie mówiła m.in. Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów, ale mówił także na temat właśnie spirali zadłużenia dr Przemysław Barbik, dyrektor zespołu do spraw Public Relations w Związku Banków Polskich. No i po tej audycji trzy komentarze naszych słuchaczy. Posłuchajmy pierwszego.
Dzień dobry, stały słuchacz Radia Szczecin. W jaki sposób jest możliwe, że nakradzione dokumenty bankowcy udzielają kredytu online albo przez telefon? Jak to świadczy o zaufaniu do banków? Dziękuję.
No właśnie, czyżby było tak, że bank nastawia się po prostu, a szczególnie pracownik banku, na prowizję, no i wyłącza myślenie. Z drugiej strony niektórzy oszuści są tak sprytni, że przecież można się ucharakteryzować, upodobnić do osoby na dokumencie. Jeżeli dokument nie jest zastrzeżony, to wtedy można ten kredyt wziąć. No należy pamiętać o tym, żeby bezpośrednio po tym, jak stwierdzimy zaginięcie czy ukradzenie dokumentu tożsamości, zgłaszać to na policji, ale również to jest bardzo ważne właśnie bankowcom w najbliższej jednostce banku, to wtedy zostanie wprowadzona taka informacja o zagubionym czy skradzionym dokumencie do systemu bankowego. No i jednak źle policzyłem, nie trzy komentarze, a dwa, jeszcze jeden.
Dzień dobry, ja dzwonię ze Szczecina, mam na imię Irena. Czasami dany kredyt jest niezamknięty gdzieś tam, nie wiem gdzie, i w momencie, kiedy się chce wziąć ten kredyt, to informacja jest taka, że brak jest zdolności kredytowej. I ja miałam taką sytuację lat kilka temu, że po prostu jakiś bank mi udzielił tylko takiej informacji, że podał mi nazwę tego banku, bo ja prosiłam bardzo, bo wiedziałam, że mam wszystko spłacone, a się okazało, że gdzieś coś tam jeszcze mi wisi. I się okazało, że musiałam do danego banku wystąpić z takim pismem, żeby oni po prostu zamknęli ten kredyt, bo on już był spłacony lata temu. A też chodziłam i właściwie z kwitkiem odchodziłam w banku, bo nie miałam zdolności kredytowej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Bywa i tak, przypominam sobie z własnego doświadczenia też taką sprawę, gdy w banku dowiedziałem się ze zdumieniem, że mam otwarty jakiś kredyt. No i taka moja historia kredytowa nie najlepszą jest historią. No jednak okazało się właśnie, że to była kiedyś jakaś karta kredytowa dawno, dawno temu wydana i tam wisiało na niej, można kolokwialnie powiedzieć, 10 zł. Zapłaciłem, skierowałem pismo o zamknięcie tej karty, no i mam czyste konto, tylko brać kredyty, pożyczki, jak zwał, tak zwał. No i teraz jest z nami kolejny gość. Nie będziemy rozmawiać o pieniądzach, a raczej o windach i konkretnie jednej windzie. Tym gościem jest Waldemar Ehaust, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie, posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, tu Andrzej z Polic. Jestem osobą niepełnosprawną, pierwsza grupa na zdrowie. Walczę o windę w Policach na ulicy Piaskowej w Osirze. czemu ta winda, od kiedy ta winda jest nieczynna, kiedy będzie zrobiona i jak długo to wszystko trwa. Przypominam, że winda w Osirze jest wybudowana przez PFRON, to znaczy, że przez państwo. Proszę o pomoc, ze względu na to, że inni niepełnosprawni na wózkach, o pulach nie mogą się dostać na kręgle, a chcieliby też użytkować. Dziękuję bardzo i do widzenia.
PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Panie dyrektorze, czy rzeczywiście tę windę wybudował PFRON i czy jest ona nieczynna? Od jakiego czasu?
Pan co? Tak, ta winda jest nieczynna, tak najkrócej ujmując. Tylko pytanie jest natury, dlaczego? I już wyjaśniam. A wracając jeszcze do finansowania, oczywiście było z PFRON-u i jest to jakby część składowa całej tej składanki finansowej dotyczącej uruchomienia czy wyposażenia tego obiektu w windę. Winda jest zapisana po stronie najemcy tej kręgielni. Niemniej jednak od pewnego czasu, bo od 4 lat jest nieczynna ze względu na to, że winda zamieniła się, przepraszam za kolokwializm, w kloakę, czyli w toaletę. Wychodzący z imprezy czy po imprezie organizowanej przez ten lokal Champion następowała dewastacja, czyli wypróżnianie, załatwianie własnych potrzeb, nie będę dookreślał czego, ale we wszystkim w całkowitym wymiarze. I nikt nie chciał tego sprzątać. No przede wszystkim ja nie mogłem wrzucić swoich pracowników, ażeby sprzątali po imprezie nieorganizowanej przez ośrodki sportu i rekreacji. To jest jedno. A po drugie, winda została zdemolowana, czyli nie funkcjonują te wskaźniki poruszania się do góry, na dół, stop, etc., dlatego że zostało to zdewastowane. Rozmawialiśmy z właścicielem Championa, czyli prowadzącą osobą, i doszliśmy do wniosku, że dopóki nie uruchomimy tak zwanego monitoringu, który będzie na wprost dozorował zachowanie się tych, którzy korzystają z tego obiektu, dopóty nie odtworzymy. W tej chwili jest już monitoring na obiekcie ośrodka sportu i rekreacji przy ulicy Piaskowej, funkcjonuje i mamy już ten dozór i w tej chwili jesteśmy na etapie po stronie finansowej, ażeby ta winda została uruchomiona mimo wszystko, ponieważ naprawdę z naszych obserwacji, z obserwacji ludzi, którzy dozorują ten obiekt, wynika, że w zasadzie osób niepełnosprawnych nie ma, ale to nie zwalnia nas z tego, tak jak to zostało powiedziane, z tego, żeby ta winda została uruchomiona. Jesteśmy już po podpisaniu umowy z wykonawcą tej windy. Okazuje się, że zanim dokona się tak zwany przegląd czy przyjazd, to okazuje się, że pracownik jest jeden czy dwóch na całe województwo i proces tego odtwarzania będzie trwał. Znamy koszta, będzie to prawie 20 tysięcy złotych, mówię z grubsza, bo nie wiem, czy jeszcze wyjdzie po drodze, plus sprawy związane z dozorem technicznym. Wychodzi to, że trzeba będzie płacić po 250 zł miesięcznie. No, zrobimy tak, żeby tym osobom niepełnosprawnym, a szczególnie panu Andrzejowi dyżurnemu, który w policjach, który zajmuje się sprawami jakby w zakresie tej dolegliwości dla osób niepełnosprawnych, że i mówimy, że ta winda będzie w możliwie jak najkrótszym czasie uruchomiona dla osób niepełnosprawnych i dalej już będzie dozorował to najemca tego lokalu.
Panie dyrektorze, pytanie wprost, czy w samej windzie też będzie zainstalowana kamera?
Wie pan, to już jest takie na wprost. Wiem, że w hotelach wielu i z tym się spotkałem, jest ze względu na te sytuacje,
w centrach handlowych
są instalowane i myślę, że z właścicielem tu już, bo to jest dodatkowy koszt, myślę, że to po jego stronie będzie tak zwany ukłon i on to zainstaluje. My chcemy obserwować tą windę, kto wchodzi i kto wychodzi. Propozycja jest jeszcze taka, żeby był jakby dzwonek tam do góry, przyjdzie osoba z Championa, uruchomi tą windę, czyli na wprost będzie dozorowana przez człowieka. Takie najprostsze, no ale brutalne rozwiązanie.
Domyślam się, że w tym lokalu, o którym pan mówił, który mieści się w ośrodku sportu i rekreacji, jest podawany alkohol, prawda? I tak, to powoduje, tak. Że właśnie niektórzy ludzie niestety jak wypiją, tracą wszelkie hamulce i racjonalną ocenę sytuacji. No ale tego nie zmienimy. Czy nie powinien przypadkiem właśnie w renowacji, mówiąc żartobliwie, tej windy partycypować właściciel tego lokalu? Champion?
No i tu jesteśmy właśnie, my mamy taki punkt w umowie, ale wie pan, to co tutaj powiedział pan Andrzej, nazwiska przez RODO nie uruchomię, to jest fakt, że właśnie dlatego, że są tak wysokie koszta tej naprawy i remontu tej windy, no nikt nie chce się podejmować. No, iść na Udry, to przychodzą właśnie tacy jak tutaj dyżurny pan Andrzej i będzie nam wytykał. Czy ma rację? Poniekąd tak, no bo po to jest, żeby to funkcjonowało dla wszystkich osób, które potrzebują. Mniej sprawnych, niepełnosprawnych, etc. My to widzimy i dlatego tutaj z zastępcą burmistrza panem Maciejem Greinertem doszliśmy do wniosku, że no spróbujemy uruchomić, ale dalej musimy tak to uszczegółowić i tak zapisać, że następne naprawy będą po stronie najemcy. Ale jest tak na wprost i brutalnie ujmując ten temat.
Mam obawy, czy winda uruchomiona bez monitoringu wewnątrz będzie windą bezpieczną, ale może rzeczywiście, jeżeli ktoś będzie witał jadącego windą w jedną czy w drugą stronę, witał w cudzysłowie, no to wtedy może tak się stanie. To kiedy winda
ale
ruszy?
Ja powiem jeszcze, przepraszam tak, panie redaktorze, wejdę w słowo, ale już spadły nam zniszczenia, czyli proces zniszczeń, jaki był do tej pory na parkingu i zachowanie się tych petentów, którzy przychodzili po zainstalowaniu monitoringu. No niestety, jesteśmy już obiekt mówi na wprost, że obiekt jest monitorowany i zachowuj się tak, jak należy się zachować. I już to przynosi efekt. Myślę, że faktycznie może ta jedna kamera w środku no, nie spowoduje obciążenia tak wielkiego, czy po stronie, no ale tutaj płaci samorząd, czyli wszyscy mieszkańcy za modernizację tego. Ale no faktycznie każde rozwiązanie, które będzie prowadziło do tego, że winda będzie sprawna, uruchomiona, jest no, warte zachodu.
Czy może pan podać orientacyjną datę, czas uruchomienia windy?
Chcielibyśmy zrobić to do świąt, ale to wie pan, to też nie od nas zależy. Nie zależy to tylko od samych pieniędzy, tylko od wykonawcy, bo to są te problemy. Zamówienie części, sprowadzenie, później dozór techniczny, który uruchomi, pozwoli na użytkowanie tej windy, te książki, no to są procedury. Aczkolwiek mamy nadzieję, że na święta pojedziemy to jedno piętro w górę lub piętro w dół.
Waldemar Echaust, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
A my jeszcze przed reklamą poruszymy problem toalet. Punkt wyjścia, brak toalety w strefie płatnego parkowania. Przypomnę, nasza słuchaczka ze swoją mamą tam się udała. Mama nie miała się gdzie załatwić, została odesłana poza obiekt. Wojciech Jachim, rzecznik strefy, powiedział nam, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i w wyjątkowych przypadkach toaleta powinna być udostępniona, szczególnie osobie niepełnosprawnej. A propos telefon.
Stały słuchacz. Dzwonię ze Szczecina. Jeżeli jest tam miejsce gdzieś w korytarzu, na pewno przecież wystarczy postawić to i to ja. Dziękuję, kłaniam się.
Nie wiem, czy prawo budowlane i przepisy sanitarne pozwalają ustawiać to i to je w budynku wewnątrz. Mam co do tego wątpliwości. Ale jeszcze a propos, Ryszard spłoni w nastroju poetyckim o toaletach właśnie. Ostatnio mówiono o toaletach i załatwianiu potrzeb pod drzewami. W dzielnicy Dąbie brak toalety, od kiedy zlikwidowano ryneczek. Jest gdzie się załatwić, bo jest dużo drzew i krzaków, ale to jedynkę, siku, jak pisze. A jak ktoś chce zrobić dwójkę, to gdzie, kto za to odpowiada? Jest wielu przyjezdnych, na przykład z Załomia, Wielgowa, Płucic. Temat już był poruszany, ale do dziś nikt się tym nie zajął. Czy Radio Szczecin pomoże? Radio Szczecin zapyta, jest nowa rada, stary, nowy prezydent z nowymi pomysłami, więc do dzieła w takim razie, panie Ryszardzie. Dziękujemy za ten biały wiersz. Idą święta, jak to brzmi, niedługo będzie grudzień i już będzie jakoś tak cieplej i jaśniej jakby mimo wszystko. 12.37 już, to jest czas reakcji w piątek, 23 listopada. No właśnie, ciemno i niebezpiecznie. Apel.
Ja zwalniam na przejściach dla pieszych, szczególnie w słabo widocznych lub gdy jestem oślepiony. Ale wy sami dążycie do tragedii. Nie macie w ogóle odblasku. Totalnie. Tak ryzykujecie życiem i zdrowiem. Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile trzeba się wycierpieć przy lekkim uderzeniu samochodu. To jest tylko lekkie wgniecenie, troszkę stresu dla kierowcy i sprawa załatwiona. Ale ten, który zostaje uderzony przez samochód, to uwierzcie mi, jak nie zginie, to bardzo długo się leczy i psychicznie, i fizycznie. Wiem, bo moja żona została potrącona przez samochód i ile czasu dochodziła do siebie, ile czasu odczuwała tą kolizję, gdzie był sprawcą kierowca, bo jej nie widział, bo nie miała odblasku. Od tamtej pory ma odblask.
To był pan Marek z apelem do pieszych. Odblaski obowiązkowe poza obszarem zabudowanym, ale i w obszarze zabudowanym warto je mieć, bo w wielu miejscach w Szczecinie również ciemnica i tyle. A teraz przechodzimy do spraw związanych z Powiatowym Urzędem Pracy. Przy naszym telefonie jest Izabela Chorąży, kierownik działu organizacyjno-administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy. Dzień dobry, pani kierownik.
Witam pana.
I od lat stały słuchacz Kazimierz zaprosił za naszym pośrednictwem, można powiedzieć, panią do rozmowy. Pan Kazimierz pisze tak. Jako osoba mająca ponad 50 lat proszę o wyjaśnienie następującego problemu, który dotyczy wielu mieszkańców Prawobrzeża. Całe życie pracowałem jako ślusarz, monter, spawacz. Niestety kręgosłup odmówił posłuszeństwa, więc przeszedłem dwie operacje. Zostałem zwolniony z pracy przez prywatnego pracodawcę i zostałem zmuszony do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy na Lewobrzeżu przy ulicy Mickiewicza. Mieszkam w okolicach Żydowiec, więc podróż w moim przypadku w to miejsce to około 1,5 godziny w jedną stronę komunikacją miejską. I dlatego moje pytanie. Skoro na Prawobrzeżu mamy filię Urzędu Miejskiego, filię ZUS, Urzędu Skarbowego, naprawdę nie można wydzielić dwóch pokojów dla Urzędu Pracy, tym bardziej, że procedura jest taka, że najpierw trzeba się zarejestrować, a dopiero później jest wyznaczany termin na pośrednictwo do pracy. Dla osób w moim stanie zdrowia taka wyprawa to naprawdę duże obciążenie fizyczne i stres. Pani kierownik, proszę powiedzieć, czy będzie, czy jest w planach w ogóle właśnie posadowienie takiej filii i posadowienie pracownika właśnie chociażby w filii Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy?
My już takie działania podjęliśmy w 2016 roku i wówczas na Prawobrzeżu w filii Urzędu Miasta został zamontowany tam monitor, w którym są oferty pracy i był na jakiś czas oddelegowany pracownik urzędu. Jednak w tamtym czasie ten punkt informacyjny nie wzbudził większego zainteresowania mieszkańców Prawobrzeża i na dzień dzisiejszy jest tam tylko i wyłącznie albo aż, no zależy jak to do tego podejdzie, informacja dotycząca ofert pracy i tak. To wygląda teraz. W chwili obecnej Urząd Pracy jest skoncentrowany na usługach i tak jak pan Kazimierz może dokonać rejestracji przez internet i umówić się również na wizytę przez internet, tak zachęcamy też innych klientów urzędu do tego.
Czyli upraszczając, można powiedzieć, że nie było dużego zainteresowania, ale powiedziała nie. Pani, że to był punkt informacyjny, a może byłoby większe, gdyby to był punkt nie tylko informacyjny, ale taki, gdzie można różne procedury przeprowadzić, załatwić różne sprawy.
To znaczy myśmy wtedy zastanawiali się nad różnymi możliwościami i jakby sondowaliśmy rynek. I nawet takimi usługami jak rejestracja wówczas nie było zainteresowane.
Dodajmy też, że bezrobocie jest bardzo niskie. W 2016 roku było wyższe, więc to pewnie tak też jest. Pokazuje, że Powiatowy Urząd Pracy nie ma tak wiele zajęcia jak 2 lata temu, bo i nie ma tylu bezrobotnych.
To może tak nie wygląda, ponieważ my też się zmieniamy i też staramy się jak najwięcej wychodzić do naszego klienta. No na dzień dzisiejszy jest tak około 4600 osób zarejestrowanych w urzędzie.
4600 osób?
No 4685 dokładnie na 23 listopada.
Na terenie gminy miasta Szczecin na prawach
Szczecin,
powiatu.
Tak jest. Mhm. Tak jest.
Czyli na razie zmian nie będzie. Odsyłamy pana Kazimierza do elektronicznego sposobu załatwiania wielu spraw, bo taka możliwość istnieje.
Oczywiście też słuchamy naszych klientów i będziemy się starać na bieżąco załatwiać takie sprawy.
Izabela Chorąży, kierownik działu organizacyjno-administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
Ja również dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, a teraz sprawa bezdomnych. Przypomnijmy telefon, który odebraliśmy kilka dni temu od mieszkańców ulicy Kapitańskiej 8B.
Dzień dobry, z tej strony stały słuchacz w Trzecim Centrum, ulica Kapitańska 8B. Mieszkańcy już mają dosyć, ponieważ osoby bezdomne przychodzą na klatkę i niestety, okej, niech oni sobie tam nawet śpią, ale oni się załatwiają, zostawiają strasznie dużo brudu. Much się tyle nazbierało, teraz jakoś ostatnio udało się te muchy wyplewić. I tak, zgłaszaliśmy to na Straż Miejską 2 razy, tam przyjechali, tego pana pogonili, no ale on cały czas wracał. Zgłosiliśmy też tutaj do nas, do naszego tutaj, do tej lokalówki, no oni mieli bramę wymienić. Bramy nie wymienili, najlepsze jest w tym, że wymienili tylko domofon. Brama dalej jest po prostu ta, że każdy może wejść, każdy może tutaj sobie robić, co mu się żywnie podoba. Wystarczy popchnąć bramę, to osoba tu przychodzi, brudzi, no, głównie też kobiety, no i się boją, prawda? Dlatego proszę nam poradzić, co możemy w tym przypadku zrobić.
Za chwilę Państwu poradzi nasz gość, Arkadiusz Oryszewski, prezes Stowarzyszenia Feniks, kierownik pogotowia zimowego tej organizacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezesie, Państwo od lat także prowadzą schronisko dla osób bezdomnych przy ulicy Zamkniętej w Szczecinie. Ale zanim rozmowa z Panem, to informacja dla mieszkańców ulicy Kapitańskiej 8B. Tuż przed programem Sławek Orlik rozmawiał z zarządcą tej nieruchomości, firmą Brel 2. No i pracownik poinformował nas, że już jest zamontowany nowy domofon i dziś prawdopodobnie będzie podłączony i powinno być bezpieczniej i to wejście powinno być utrudnione. Ale jeszcze inne spojrzenie na tę sprawę właśnie wchodzenia bezdomnych do budynku, uszkadzania domofonu przedstawia nam przedstawicielka wspólnoty, która poprosiła o anonimowość. Jestem przedstawicielem wspólnoty mieszkaniowej przy Kapitańskiej 8B. Wspólnota składa się z frontu i oficyn, co jest głównym problemem, jeżeli chodzi o zachowanie czystości i dbałości o wspólne mienie. Nawiążę tutaj do wypowiedzi z dnia 21 listopada. Społeczność mieszkająca w oficynach nie interesuje się, oczywiście z pewnymi wyjątkami, pisze ta osoba, nie ma takiej potrzeby wspólnej opieki nad kamienicą. Ten bezdomny jest tutaj obecny już od jakiegoś czasu, to jest na pewno był poprzedniej zimy. Zgłaszała to sprzątaczka, faktycznie jest to przykry człowiek, załatwia swoje potrzeby i potrafi nawet rozpalić ogień. Ludzie tam mieszkający w ogóle nie reagują. Przechodzą po prostu obok, nawet nie zwrócą uwagi. Zaskoczyło mnie to, że ktoś zadzwonił do czasu reakcji, ale też ucieszyło. To znaczy, że jednak kogoś tam w oficynie to obchodzi. Mamy w holu frontu tablice informacyjne z numerem do administratora wspólnoty. Można się tam zgłaszać i przekazywać uwagi. Trudno jest, mieszkając we froncie, pilnować klatek oficyn. Ci ludzie powinni wiedzieć, że trzeba dbać o swoje mienie. I teraz pan prezes Arkadiusz Oryszewski. Panie prezesie, proszę powiedzieć, czy jeżeli widzimy bezdomnego na klatce schodowej, który mówi, że jest przemarznięty, prosi nas o kanapkę, herbatę, dać mu, udzielić mu takiego wsparcia, bo to najczęściej oznacza, że on wróci do tej naszej klatki schodowej w to miejsce, no bo będzie wiedział, że tam ma i wikt, i opierunek.
No, najlepiej zgłosić się do Straży Miejskiej. Straż Miejska, każdy przypadek traktuje poważnie. Jeśli nie jest w stanie przyjechać natychmiast, to przyjdzie po taką osobę, no, powiedzmy, no, do 1,5 godziny czasu. A w tym czasie, jeśli ta osoba oczywiście jest wyziębiona, mam takie poczucie, no, że warto by temu bezdomnemu dać ciepłą herbatę, to chyba by było naprawdę bardzo fajną inicjatywą. My to wspieramy i nieraz się spotykamy z takimi sytuacjami, że przyjeżdżamy do klatki schodowej, a tam mieszkańcy o osobę bezdomną, która tam zamieszkała na przykład w sypie, dbają jak o właściwie mieszkańca tej kamienicy, czyli mam ten pan nawet poduszki rozłożone, herbatę, jedzenie. Ale oczywiście najlepiej się z taką osobą nie wiązać na tej klatce schodowej. Poinformować Straż Miejską 986 i Straż Miejska wtedy w porozumieniu z nami taką osobą się zajmuje. Czyli zgłasza nam, że mamy taką osobę, która do nas trafi. My o każdej porze dnia i noc taką osobę przyjmujemy. Tak też się w tym roku już dzieje. Straż Miejska do nas przywiozła 8 osób z interwencji, z czego wiele osób trafiło do nas w klatkach schodowych. To była sytuacja z Wiosny Ludów, z Piastów, z Pocztowej, z Jagieły. Dzwonili mieszkańcy do Straży Miejskiej, dzwonili do nas, my też prosiliśmy Straż Miejską, żeby zajechała po taką osobę i nam ją do schroniska przywiozła. Zdarza się, że trafiamy na osobę pijaną w klatce schodowej i też nieprzyjemną i agresywną. No w tym momencie to już jest taka bardziej interwencja, nasza sprawa interwencyjna i też tutaj Straż Miejska czy Policja ma więcej możliwości niż na przykład mieszkańcy czy my, jako organizacja charytatywna Stowarzyszenie Feniks, bo można tą osobę traktować tak, że jest przewieziona na izbę wyczeźwień.
Przypomnijmy, że obok Izby Wytrzeźwień, panie prezesie, mamy ogrzewalnię dla bezdomnych i tam bezdomny może być nawet nie trzeźwy. Chodzi o to, żeby bezpiecznie przetrwał mrozy.
Nie ma możliwości, żeby taka osoba się wykręciła do tego, żeby ją w tej tarczy sobie
generalnie, zabrać. Ale z drugiej strony, panie prezesie, musimy pamiętać o tym, że oczywiście bezdomni nie są ubezwłasnowolnieni, jeżeli oczywiście nie ma decyzji sądu w tej sprawie. Jeżeli bezdomny odmówi przewiezienia do noclegowni czy też do takiej ogrzewalni, kiedy są mrozy, to zostaje wyprowadzony z klatki schodowej i może tam wrócić. Ale jeżeli codziennie dzwonimy do Straży Miejskiej, mówiąc o tym, że znów ten sam bezdomny okupuje naszą klatkę schodową, to myślę, że on się w końcu zniechęci.
Oczywiście tak to się odbywa. Muszę powiedzieć, że takie osoby, które uparcie w konkretnej klatce postanawiają spędzać noc, to są często osoby, które mają w tej klatce rodziny lub mieszkały kiedyś w danej klatce schodowej i są związani ogólnie z mieszkańcami tej klatki schodowej. I mieszkańcy też nie zwracają na tą osobę uwagę, bo ją dokładnie od wielu lat znają, nawet od dzieciństwa. To jest naprawdę wiele przypadków takich, że osoba jest związana z daną klatką schodową, bo jest jakąś życie kiedyś z tą akurat klatką i z tymi osobami ją wiązały. I też te osoby pomagają tej osobie dodatkowo, nie zwracają na nią uwagę ewentualnie, a ta osoba z kolei pozwala sobie na więcej w takiej klatce schodowej.
W ubiegłym
taka
roku...
Taka osoba właśnie przypadki schroni, no to raczej jest wdzięczna.
W ubiegłym roku, panie prezesie, liczyliście bezdomnych, było to około 1000 osób. Czy w tym roku wczesną zimą, w lutym było też liczenie bezdomnych?
Takie liczenie jest ogłaszane raz na 2 lata. Więc myślę, że właśnie akurat będzie w lutym tego roku
no
już
właśnie.
Kolejny okres.
Ja chcę nawiązać do tego, że mamy, dajmy na to, około 1000 bezdomnych. Oczywiście dla wszystkich nie ma miejsca, ale to jest tak, że oni są często na działkach w całkiem dobrych warunkach, mają piecyki i tak dalej, więc na wszystkich nie są potrzebne miejsca dla wszystkich, ale z drugiej strony mamy trochę tych schronisk, więc mają gdzie się ogrzać, gdzie spędzić czas. Proszę powiedzieć, ile pan ma obecnie miejsc zajętych w schronisku przy zamkniętej? Ile osób
106.
jest? 106. Ale oczywiście może pan jeszcze przyjąć więcej osób, co prawda będą mieszkały i spały na łóżkach piętrowych, na korytarzach, no ale w cieple i będą miały jedzenie.
Nawet na podłodze, na materacu dla każdego znajdziemy na pewno miejsce w ciepłych warunkach, jakim jest nasze schronisko. Potrafiliśmy takich osób mieć przez wiele tygodni w liczbie około 200, więc na pewno sobie poradzimy. Dopiero mamy przeszło 100 osób, mamy jeszcze około 50 wolnych miejsc. A chociaż muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy już zgłosiło się nas około 40 osób w tym pogotowiu zimowym. To jest 3 tygodnie działania akcji, gdzie mieliśmy dosyć ciepły okres. A co trzecia osoba, co druga trzecia osoba była nas przywożona przez Straż Miejską, Policję i też wiele osób właśnie było nas przywożone z klatki schodowej. Są przypadki, że teraz osoba jest przywożona najpierw na Izbę Wytrzeźwień, ogrzewalnie, a dopiero trafia później do nas. No mamy system teraz tak działający, że dla każdego jesteśmy w stanie świadczyć odpowiednią pomoc.
Chciałem właśnie to od pana usłyszeć, żeby powstrzymać nasze nadmierne odruchy serca. Tak jak pan powiedział, oczywiście gorąca herbata, jeżeli ktoś jest przemarznięty, jeżeli jest głodny, dać jeść tak, ale koniecznie zadzwonić do Straży Miejskiej, ponieważ ta pomoc jest. Te osoby nie są pozostawione samym sobie. Mają też przecież punkt PCK, prawda, gdzie mogą się wykąpać, zmienić odzież, mogą z tego również korzystać. Jeżeli chodzi o przyczyny bezdomności, one są od lat podobne. To jest eksmisja, wymeldowanie, konflikt rodzinny, uzależnienie od alkoholu, często występujące z tymi innymi przyczynami albo osobno, uzależnienie od narkotyków, bezrobocie, wyjście z zakładu karnego. To się nie zmienia, to są często dramatyczne sprawy. A z nami jest słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie Kasprze, witamy.
Ja mam pytanie odnośnie takiej sprawy. Jaki procent tych ludzi bezdomnych wraca do schroniska na przykład po przywiezieniu przez policję? Bo podstawowym wymogiem, aby zostać przyjętym do takiego schroniska, jest stan trzeźwości. Tylko i wyłącznie, tak? To jest podstawa. I jaki procent osób jakby przyjeżdża do schroniska i drugiego, trzeciego dnia znika, już nie wraca?
Dobre pytanie. Panie Arkadiuszu, proszę odpowiedzieć właśnie, jak to jest, przywozi Straż Miejska albo policja do państwa kogoś, no dajmy na to, że już wytrzeźwiał, był najpierw na przykład przewieziony do Izby Wytrzeźwień, potem trafia do państwa i jak to wygląda z pana doświadczenia? Ile osób zostaje w tym schronisku, wybiera jednak ten WIK, to pierunek, to ciepło, pewną stabilizację, ile osób wraca na ulicę? Również po to wraca na ulicę, że jednak jest uzależniona od alkoholu po prostu.
Większość osób zostaje w naszym schronisku już na całą zimę. No tak jak mówię, my już stan osobowy zwiększyliśmy z 80 1 listopada do w tej chwili 106 osób, więc większość tych osób, jak widać, z nami postanawia zostać i spędzać z nami czas, jakim jest zima, ten trudny czas. Alkohol też u nas właściwie nie jest takim trudnym kryterium w tej chwili, bo mamy zimę. No i raczej, jeśli osoba jest bardziej wyźmiona niż pijana, przyjmujemy taką osobę, pozwalamy jej tu wytrzeźwieć. No i dopiero później staramy się egzystować od niej jakąś współpracę, no, która jest przede wszystkim oparta o trzeźwość w naszym schronisku.
Przypomnijmy o tym, że jeżeli są bardzo ostre zimy, bardzo niskie temperatury, to ja pamiętam, że były takie lata, że tam do 200 prawie osób dochodziło, prawda? Obłożenie w schronisku.
Tak, były takie przypadki. Jesteśmy gotowi też w tej chwili, żeby taką liczbę osób u nas przenocować. Ale od kilku lat prowadzimy schronisko w gminie Police i też sporo osób, które wcześniej mieszkało na zamkniętej 5, zostało tam przeniesionych. Tam w tej chwili mamy około 40 osób, dlatego też już takiego obłożenia 200-osobowego się na zamkniętej 5 nie spodziewamy.
Czyli reasumując, krótkotrwałe wsparcie dla zmarzniętego, głodnego, bezdomnego jak najbardziej, ale każdorazowo, kiedy widzimy kogoś takiego na klatce schodowej, nie zgadzamy się z jego obecnością, dzwonimy do Straży Miejskiej, on będzie wyprowadzony z klatki schodowej i chociażby zawieziony do państwa. W każdym razie warto pamiętać o numerze 986. I na koniec, panie prezesie, proszę podać numer do państwa bezpośrednio do pogotowia zimowego.
91 42 16 122. Do końca marca jest to telefon czynny przez całą dobę. Można zadzwonić do Straży Miejskiej lub do nas. My ze sobą też bardzo fajnie współpracujemy. Będziemy się informować o danym przypadku, o danym zgłoszeniu. Straż Miejska pojedzie, zweryfikuje, a my już szykujemy się na miejscu do przyjęcia takiej osoby. Bardzo często są to godziny nocne.
Dziękuję za rozmowę. Arkadiusz Oryszewski, prezes Stowarzyszenia Feniks. Dziękuję również słuchaczom. To był Czas Reakcji. Do usłyszenia.